Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi, krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali sobie to do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Ewangelii zgładzą nasze grzechy.
Bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj uroczystość narodzin świętego Jana Chrzciciela. Nie tylko chcemy wychwalać Boga za tak wielkiego proroka, ale też ta uroczystość jest dla nas pokazaniem nam, że to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma sens. Nawet cierpienie, które czasami wydaje nam się bezsensowne. Jeśli my przyjmiemy je zgodnie z wolą Bożą, jeśli odkryjemy, że poprzez to cierpienie Bóg to też przychodzi w nasze życie, to będzie przynosiło owoce. Tak jak w życiu Zachariasza i Elżbiety, rodziców Jana Chrzciciela. Jak słyszeliśmy, łono Elżbiety było zamknięte. Dla narodu izraelskiego była to kara. Bóg w ten sposób, naród izraelski, Izraelici tak mówili, że Bóg chciał pokarać człowieka, kobietę, za to, że źle postępowała w swoim życiu, że nie była jemu wierna. A popatrzcie, z tego cierpienia, z tego, co wydawało się po ludzku bezsensowne, Bóg wyprowadził dobro. I to jakie dobro? I właśnie ta uroczystość jest też skierowana do nas, żeby nam pokazać, że jeśli my otworzymy serce przed Bogiem, jeśli zaufamy Mu, to też z tego cierpienia, które może jest w naszym życiu, z tych trudności, z tych różnego rodzaju problemów, sytuacji, razem z Bogiem możemy wyprowadzić dobro. I dlatego tak powinniśmy też patrzeć na tą dzisiejszą liturgię słowa. I bracie, siostro, to słowo jest też kierowane do parafian, z którymi ja pracuję na Ukrainie. Tak już ksiądz proboszcz powiedział, pracuję na Ukrainie w Dnieprodzierżyńsku. Jest to miasto we wschodniej części Ukrainy, położone jakieś 1000 kilometrów od granicy z Polską. Dzisiaj przyjechałem się podzielić z wami, co my tam robimy jako kapucyni. Jestem zakonnikiem, kapucynem. Na początku trochę o Dnieprodzierżyńsku. Jest to miasto typowo przemysłowe, skupione wokół trzech wielkich zakładów. To jest huta metalu, azot i cementownia. Te zakłady z jednej strony są błogosławieństwem, bo dają pracę. Kilka tysięcy ludzi pracuje w tych zakładach. Miasto liczy około 240 tysięcy mieszkańców. Ale te zakłady też bardzo zanieczyszczają powietrze. Huta do tego stopnia zanieczyszcza powietrze, że 3 kilometry wokół huty nikt nie powinien żyć. Nasz kościół, w którym my pracujemy, kapucyni też pracują, dwie siostry zakonne, siostry Jezusa Miłosiernego, jest 500 metrów od huty. Także, tak jak mówi się w Dnieprodzierżyńsku, u nas widać, czym się oddycha i to jest prawda. Bo kiedy przychodzi lato, czy świeci słońce, to grafit, który pada z góry, on po prostu świeci pod słońce. To jest tak, że my rano wychodzimy i patrzymy na kominy i w którą stronę leci wiatr wieje. Bo jeżeli wieje na nas, to ten grafit po prostu leci na nas. Jeśli w drugą stronę, to chociaż cieszymy się, że możemy, jak to mówimy, świeżym powietrzem pooddychać, bo grafit nie pada w naszą stronę. Tak samo nie mówiąc już o tym, że codziennie można by parapety wycierać, one będą i tak zawsze brudne. Jest też zanieczyszczona woda. jest nie tylko zanieczyszczone tak środowiskowo to miasto, ale też wcześniej był przerabiany uran. Wielu ludzi choruje. U nas taką normalną chorobą, na którą ludzie umierają, jest rak. Jest też bardzo tak miasto zniszczone mentalnie. Jest 240 tysięcy mieszkańców, jest jeden teatr, są dwa kina. Tak naprawdę nie ma kultury. Życie ludzi polega zazwyczaj na pracy, jeśli mają, i potem wracają do domu, siedzą, piją, biorą narkotyki. Miasto wieczorem jest zaciemnione, także ludzie boją się wychodzić. Jest tylko oświetlona główna ulica. Jest też u nas taki park rozrywki, jak to mówimy, w centrum miasta, tylko że 30 lat temu ten park był jeszcze cmentarzem i kiedy my idziemy 1 listopada modlić się za zmarłych, to też idziemy na ten cmentarz. Tak jak tutaj u was od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust, jeśli ktoś pójdzie na cmentarz, nawiedzi cmentarz, to u nas wystarczy pójść do parku, posiedzieć i z jednej strony ludzie piją, palą, jest zabawa, a z drugiej strony my modlimy się, bo nasi parafianie pamiętają, gdzie jeszcze były groby ich bliskich. Bracie, siostro, jest tak, że nie tylko to mentalnie zniszczone, tam ludzie są przeznaczeni tylko do pracy. Ludzie nie wytrzymują jakby tego bezsensu życia i każdy, kto przyjeżdża, mówi do nas, że u nas jest specyficzny klimat. To też rodzi jakby wielu chorób psychicznych. Ludzie, nasz kościół jest z trzech stron okrążony szpitalami psychiatrycznymi. Dwa dla dorosłych, jeden dla dzieci. Jest wielkie ubóstwo materialne. Ludzie, jeżeli nie mają pracy, to kradną metal. Wszystko, co się da, związane z metalem. Do tego stopnia, że czasami jak się jedzie u nas drogą, to w środku z asfaltu wystaje na przykład krzak, albo na środku leży opona pomalowana na czerwono. W ten sposób miasto jakby ostrzega przed otwartym lukiem. Czasami nawet tego nie ma, bo to wezmą. Miasto nie stać, żeby po prostu każdym razem dawać metalowy pokrywę do luku, bo ludzie kradną. I w takim mieście jest nasza parafia. Mamy około 120 parafian na 240 tysięcy. To jest tak średnia parafia na tamtych terenach. Bracie, siostro, i co my robimy? Robimy to samo, co tutaj wasi kapłani. Pierwsze, sprawujemy Eucharystię po polsku i po ukraińsku. Często nasi parafianie muszą jakby długą drogę przebyć, żeby być na Eucharystii. Jest taka pani Ania, która ma około 65 lat. Ona wstaje o 5 rano, idzie 5 kilometrów do pociągu i później około 70 kilometrów musi przejechać. Bo to jest, nasz kościół jest dla niej najbliższym kościołem, żeby na 10 być na Eucharystię. To jest jedyna możliwość, żeby zdążyć na Eucharystię. Jeździmy do chorych w pierwsze piątki. Większość z nich to są Polacy, którzy jeszcze jako dzieci zostali przesiedleni właśnie do Dnieprodzierżyńska. I ta wizyta z Panem Jezusem jest dla nich często jedynym kontaktem jeszcze z Polską. Ich dzieci zazwyczaj, czy też wnuki już są prawosławni, nie rozmawiają po polsku. I oni chcą, żebyśmy zawsze przychodzili i rozmawiali, mówili do nich po polsku, bo oni jakby czekają na to. Jeździmy też do chorych. Często zdarza się, że kiedyś przychodzili do kościoła jeszcze jako dzieci, a są katolikami. I jednak to zostaje w sercu, że mimo na przykład tam 50-60 lat nie byli w kościele, to jednak kiedy przychodzi starość, kiedy przychodzi już choroba, oni czekają i szukają księdza. I pamiętam takie jedno wydarzenie, taka pani Ania posłała swojego syna, bo się dowiedziała, że w Dnieprodzierżyńsku jest kościół. I kiedy przyjechałem do niej, to było jakieś 50 kilometrów poza miastem, do takiego typowego PGR-u. I kiedy zacząłem z nią rozmawiać, okazało się, po rosyjsku rozmawiałem, że ona jest Polką, że urodziła się w Polsce i przez około 60 lat nie widziała kapłana. Wyspowiadała się, przyjęła sakramenty, ale bracie i siostro, co było dla mnie takim szokiem, że ona modliła się po polsku, bo ją mama tak nauczyła. Rozmawiała tylko po rosyjsku, a modliła się po polsku. Mówiła: Ojcze nasz, to przy mnie odmówiła: Zdrowaś Mario i wierzę w Boga. Bracie, siostro, prowadzimy też katechezę dla dzieci. Mamy katechezę w piątek na lewym brzegu, a w sobotę przy kościele. Dlaczego na lewym brzegu? Miasto jest położone nad Dnieprem, jak nazwa Dniepro-Dzierżyńsk, od Dniepra i Dzierżyńskiego. I różnica jest 15 kilometrów między jednym a drugim brzegiem. I dzieci często, rodziców często nie stać, żeby dzieci przyjeżdżały. Bo wyobraźcie sobie, kiedy mają tam czwórkę dzieci i przyjazd jednego dziecka w jedną stronę to jest 3 hrywni. To jest chleb. Czyli trójkę dzieci, trzy chleby musieli w jedną stronę i później w niedzielę jeszcze raz przyjechać. Dlatego my jeździmy do tych dzieci. Zbieramy się w jednym domu, w bloku, w pokoju i tam prowadzimy katechezę dla dzieci. Mamy też taki dzień z Bogiem. Jeden dzień w miesiącu zbieramy nasze dzieci i tam poprzez różne gry, zabawy przekazujemy im wiarę. Też dajemy tym trochę dzieciom rady, żeby one odetchnęły od tego swojego środowiska, bo no nie mają tak jak tutaj w Polsce komputerów, nie mają akwaparku, żeby pójść, nie mają basenu. Wychodzą przed blokiem i grają w piłkę, tak jak to kiedyś u nas było. I my te dzieci zbieramy. Mamy około 40 dzieciaków i poprzez różne gry właśnie przekazujemy im wiedzę religijną, ale to jest taki dzień, żeby te dzieci dokarmić, bo często rodziców nie stać na takie syte posiłki codziennie. Czasami zdarza się, że oni tylko zjedzą zupę na obiad, bo rodziców nie stać, kiedy przychodzi zima na przykład. Latem jeszcze jest prościej, bo rodzice mają jakieś działki, dacze, tam sobie, dacza to jest działka, sadzą sobie różne warzywa i później latem zbierają, biorą w słoiki, to konserwują, żeby na zimę. I często też jest ten dzień, gdzie my dajemy słodycze tym dzieciakom, cukierki, bo drogie one są. Wyobraźcie sobie, chleb kosztuje 3 hrywni, a kilo bananów kosztuje 12 hrywni. To jest prawie 4 razy co chleb. Na przykład chipsy takie proste kosztują 9 hrywni, to jest 3 chleby. Snickers kosztuje 6 hrywni, to jest 2 chleby, a na przykład kilo pomarańczy kosztuje 16 hrywni. I często rodziców nie stać, oni muszą wybierać. I te dzieci czekają na taki dzień z Bogiem. Kiedy my kończymy jeden, one się pytają, a kiedy będzie następny? Bo chcą jutro przyjść. Ja zawsze pamiętam, jak przyjeżdżam z Polski, z Kazań, to pierwsze pytanie, tam pozdrawiają mnie, sława Jezu Chrystu, czyli nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. A i drugie pytanie, a brat przywiózł jakieś cukierki? Albo przywiózł jakieś gumy? I oni czekają na to. I one się cieszą z tego, naprawdę, z 2 cukierków, które dostają na przykład po katechezie, to one, dla nich to jest wielka radość. Dla dzieci też organizujemy wyjazdy na wakacje. Z młodszymi jedziemy nad morze do ośrodka, do Berdiańska. Taki ośrodek Caritasu tam jest. To jest 350 kilometrów. To nie jest daleko. W góry jedziemy troszkę dalej, bo 1100 kilometrów ze starszymi. Bracie, siostro, ale to nie jest tylko pomoc jakby taka materialna. Nie tylko na tym się skupiamy. Bo chcemy tym ludziom dać tą nadzieję, o której mówiłem na początku, że ich życie może mieć sens. Ono nie musi polegać tylko na pracy, jeśli mają, na siedzeniu przed telewizorem, piciu lub braniu narkotyków, albo dołowaniu siebie, że nic nie ma. Ale oni odkrywają w Kościele sens swojego życia. I ta 20 lat pracy naszej, kapłanów, którzy tam są w Dnieprodzierżyńsku, już przynosi owoce. Bo taki przykład jest taki Igor, który ma 8 dzieci. I on mówi, gdyby nie Kościół katolicki, minimum 4 dzieci by nie żyła, by dokonał aborcji. Bo kiedy on nie był w Kościele jeszcze, nie przychodził, na niego aborcja nie była zabójstwem, była czymś normalnym. Tam kobieta prawo ma do 4 bezpłatnych aborcji. I on mówi, gdyby nie wiara, gdyby nie ta nadzieja, którą daje Kościół, połowę czy większość tych dzieci by nie żyło. Kiedy jego żona urodziła teraz 8 dziecko, to w szpitalu robili badania psychiatryczne, czy ona jest zdrowa. Bo to jest dla nich niewyobrażalne, żeby mieć tyle dzieci. Często mają takie dylematy moralne też już, kiedy zaczynają głębiej wierzyć odnośnie korupcji, która jest bardzo popularna na Ukrainie. Często muszą dokonywać wyboru. Ja pamiętam taką panią Anię, która przyszła i ja sam przyznam, nie wiedziałem, co jej powiedzieć. Kiedy ona przychodzi, pracowała w urzędzie i mówi, że tam jest korupcja i ona co ma robić? Bo z jednej strony, kiedy zaczyna o tym mówić, to jej koledzy mówią, bądź cicho, albo cię uciszą. A z drugiej strony sumienie jej nie pozwala. I ona zrezygnowała z tej pracy. Pan Bóg jej jakby wynagrodzi. Ona przyszła i mówiła, bracie, no mam pracę, ale mam też rodzinę, co ja mam robić? I oni często takie mają dylematy. I bracie, siostro, my jesteśmy właśnie po to, żeby dawać tym ludziom nadzieję. I oni jakby tą nadzieję odkrywają. Oni też jakby czują jedność Kościoła. Bo tak na przykład dzisiaj, ja tutaj głoszę kazania i też kto będzie chciał złożyć po mszy ofiarę, będzie można złożyć na wyjazd dla dzieci czy na potrzeby naszej parafii. To oni co robią? Oni modlą się za was, bo oni wiedzą, że tylko tyle mogą zrobić. Mogą podzielić się z wami modlitwą. A kiedy oni na przykład widzą, że ich dzieci pojadą na wakacje, że no nie muszą dać dużo pieniędzy, bo zbieramy tam 100 grywni za wyjazd dzieci, to jest 1/6 czy 1/10 wypłaty, to, a normalnie w mieście kosztuje tam 1500 wyjazd dzieciaka na wakacje, to nie wiedzą, że nigdy są w stanie opłacić. I oni, kiedy widzą radość tych dzieci, które przyjeżdżają, oni też widzą w tym wspólnotę Kościoła, że tutaj w Polsce bracia i siostry dzielą się z nimi tym, co mają. Tym dobrem materialnym, pieniędzmi. Oni mogą się podzielić tym, co mają, modlitwą. I oni się dzisiaj modlą za was. I bracie, siostro, i to już powiedziałem, kto będzie chciał, będzie mógł złożyć ofiarę po mszy świętej, będę stał przed Kościołem. I dla nas tak naprawdę nie potrzeba wiele, bo każda złotówka to jest dużo. Uwierzcie mi, bo złotówka to jest chleb, 3 hrywny. Na przykład 2 złote to jest 10 jajek. 10 hrywni kosztuje masło, to jest jakieś 3 złote. Ale na przykład już kiełbasa, żeby było mięso, u nas trzeba wydać powyżej 60 hrywni za kilogram. Poniżej 60 to nie ma tam mięsa w ogóle w kiełbasie. Można kupić, ale trudno to zjeść. Na przykład ser żółty, żeby taki kupić sensowny, to trzeba wydać 120 hrywni. Minimum. Poniżej to, przyznam, myśmy raz kupili za 80 i nie mogliśmy w mikrofalówce rozpuścić. Dlatego kto będzie chciał złożyć ofiarę, będzie można uczynić to. Ale bracie i siostro, proszę was też o modlitwę za nas. Kapłanów, którzy tam pracujemy, żebyśmy mieli siłę do tego, żeby być przy tych ludziach. Przed nami stawiane są coraz to różne trudności, problemy. My jesteśmy traktowani z jednej strony jako sekta, bo Kościół katolicki, a z drugiej strony jako firma. I często są takie wymagania jak dla firm, które mają olbrzymi majątek i ludzie przychodzą nie tylko brać pieniądze od nas, ale też przychodzą różnego rodzaju organizacje, czy urzędnicy, żeby brać łapówki, bo my mamy pieniądze. Bo, jak to mówią, nas sponsoruje Watykan i my mamy pełno pieniędzy. Dlatego prosimy was o modlitwę, żebyśmy mieli siłę być z tymi ludźmi i dawać im nadzieję. Już teraz za wszelką opiekę, za te wszelkie ofiary, za też modlitwę z góry wam dziękuję. Amen.